Mikrolana, bo drugi kończy, że się posługiwał zdobyczami techniki. A podobno tak jest, że jak może się coś zepsuć, to się zepsuje, ale nie zabrałem tego na kartkach. Nie spodziewałem się, że powiem ten temat, ale taką potrzebę odczuwam, żeby ten temat powiedzieć. Właściwie dzisiaj na początku, dzisiaj nabożeństwa wpadłem na to, że jednak tym się podzielę. W drugiej części też będzie o rzeczach ważnych. Zaryzykuję stwierdzenie, że będzie o rzeczach najważniejszych. Bo mówić będziemy o naszych osobistych relacjach, tych intymnych relacjach z Bogiem. O tym, jak Bóg na nas patrzy, jak nas ocenia, jakimi jesteśmy w Jego oczach. Chciałem zaproponować temat, który nosi tytuł Świadectwo Ducha Świętego. On jest oparty o list o Rzymian, do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 16, który chciałbym, jeśli ktoś korzystał z nowego przekładu, żeby zajrzał przez ramię do sąsiada, ponieważ jest bardzo pięknie w Biblii Gdańskiej oddany, tak akurat jak to pasuje. List do Rzymian 8:16 w przekładzie Biblii Gdańskiej mówi: tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Powtarzam jeszcze raz. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Bo różnie te polskie przekłady to zdają, czasem całkowicie zatracają sens tego zdania. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, i żeśmy dziećmi Bożymi. Mili braterstwo, niezmiernie ważne jest to, abyśmy my w naszym chrześcijańskim życiu mieli takie poświadczenie, czy też potwierdzenie tego, czy Bóg w dalszym ciągu patrzy na nas jak na swoje dzieci. To jest niezmiernie ważne. Może dojść w naszym chrześcijańskim życiu do dwóch takich wypaczeń. Pierwsze zdarza się rzadziej, drugie częściej, a po pierwsze może polegać na tym, że postąpimy w naszym życiu nie tak, jakby się to Bogu spodobało. Popełnimy jakiś grzech. Może jeden wielki grzech, albo ostygniemy w poświęceniu, jakiś to będzie może nie jakiś wielki straszny, ale te nasze lata ostatnie będą nie najlepsze. I będziemy Boga za to przepraszać i Bogu te przeprosiny będą się podobać, zostaną przez Boga przyjęte, ale przeciwnikowi Bożemu uda się wmówić nam, że już Bóg na nas nie patrzy jak na swoje dzieci. Jest taka możliwość. To się rzadko zdarza, ale czasami tak jest. I to nas może oderwać rzeczywiście od społeczności z Bogiem. Znacznie częstszą ewentualnością i częstszym wypadkiem jest to, że nam się może wydawać i możemy być w 100% przekonani, że stoimy po stronie Boga, że chodzimy Jego ścieżkami, że Mu się podobamy, że możemy nazywać się Jego ludem, a tymczasem Bóg, patrząc na nas, może sobie myśleć, tu zacytuję słowa z Ewangelii, nie znam was. Tak też może być. Dlatego ważne jest, żeby jakoś znaleźć takie potwierdzenie czy utwierdzenie, które by wynikało ze Słowa Bożego, które by na każdym etapie naszego chrześcijańskiego życia, czy jesteśmy dzień po naszym poświęceniu, rok, 10 czy 50 lat, potrafiło nam powiedzieć, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. I mili braterstwo, takie poświadczenie jest. I to jest dobra wiadomość. Ale chcę powiedzieć też o tym, że to poświadczenie, które wynika przecież z tego listu do Rzymian, z 8 rozdziału, wiersza 16, jest bardzo różnie, często i śmiesznie, czy też przewrotnie w chrześcijaństwie rozumiane. Wynika to z tego, że przede wszystkim większość chrześcijaństwa uważa, że Duch Święty to jest trzecia osoba tak zwanej Trójcy Świętej. Ta osoba się szczególnie uaktywniła od momentu, kiedy Pan Jezus po swojej śmierci poszedł do nieba. Jest tym pocieszycielem, takim cichym, niewidzialnym, który w jakiś sposób działa pomiędzy ludem Bożym. Widać go po jego skutkach, coś podpowiada, gdzieś tam coś zrobi, no ale go zobaczyć nie można. Tak jak w Starym Testamencie działał Bóg Ojciec, później na początku Nowego Testamentu przez 33,5 roku Pan Jezus, tak teraz Duch Święty to jakoś tam działa, robi, podpowiada. I z takiego poglądu dochodzi czasem do bardzo różnych dziwnych wniosków. Taki znany chrześcijanin, zresztą kiedyś studiowałem jego historię, jego życia, nazywał się Jan Wesley, bardzo kochany, bardzo gorliwy, powiedział, że świadectwo Ducha Świętego to jest wrażenie wewnętrzne wywołane w duszy, przez które Duch Boży świadczy natychmiast i bezpośrednio memu duchowi, że jestem dzieckiem Boga. Czyli jakieś takie przeświadczenie wewnętrzne, którego tak naprawdę ciężko nazwać. Niektórzy mówią, że słyszeli głos o tym, że Bóg im mówi, że są jego dziećmi. Niektórzy we śnie takie potwierdzenie dostali, bo tak wierzyli, że tak Bóg dzisiaj mówi do swojego ludu. Jeśli mówimy o takich cudownych, nadnaturalnych sposobach, to przypomnę coś, co jest opisane na łamach teraźniejszej prawdy. historię pewnego rolnika, który w czasie prac polowych znalazł na swoim polu taką złotą deseczkę, na której wyryte były cztery litery IOC. To był bardzo gorliwy ten rolnik. Chwycił tą deseczkę pod pachę, podbiegł do swojego biskupa, powiedział: księże biskupie, zobacz, zostałem powołany przez Boga. Już nie będę rolnikiem, będę misjonarzem, bo IOC oznacza idź, ogłaszaj Chrystusa. Porzucam rolę, teraz będę misjonarzem. Ten przykład jest opisany w Strażnicy Prawdzie. Na co biskup, który był człowiekiem i światłym, i dowcipnym, powiedział: tak, to jest powołanie od Boga, ale nie oznacza idź ogłaszać Chrystusa, tylko idź orać chłopie. Tak mu to wytłumaczył. Zobaczcie, drodzy braterstwo, zwykle jakieś takie przypadkowe sytuacje z życia czasem są odczytywane jakoby znak od Boga, czyli nie tylko sny, czy jakieś głosy nadnaturalne. Wszystko to oczywiście jest błędne i złe. Jeszcze takie mam historie tutaj takiego cudownego pokazywania wypunktowane. Kiedyś na dawnych, starych amerykańskich filmach widziałem, bo tam Biblia prawie zawsze była, teraz coraz rzadziej, ale na tych starych prawie zawsze była. Ludzie trzymając się za rękę modlili się do posiłku całymi rodzinami, ale widziałem coś takiego, że ktoś potrzebował podpowiedzi Boga na jakimś etapie swojego życia. Otwierał Biblię: Boże, co robić? Miał szczęście, jak trafił: śpiewajcie Panu i grajcie. No to wziął gitarę, zaśpiewał, zagrał i było wszystko dobrze, ale gdzieś tam w którymś z proroków, jak się nie mylę, w księdze proroka Ozeasza, jak dobrze pamiętam, jest napisane: a ty, synu człowieczy, idź, pojmij za żonę córkę nierządną i spódź z nią potomstwo. Jeśli dotrafił na taki werset, a jeszcze dotychczas miał jakąś żonę, no to miałby problem wtedy w swoim życiu. Śmiejemy się, drodzy braterstwo, z tych przykładów, ale to jest specjalnie tak pokazane przeze mnie, żeby pokazać, no, że nie taka jest Boża metoda w pokazywaniu różnych rzeczy w naszym życiu i nie w taki sposób Bóg będzie przemawiał do nas, mówiąc nam, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy tymi dziećmi nie jesteśmy. Zanim przejdę do konkretu, bo konkrety, czyli praktykę pozostawiam zwykle na koniec, pozwólcie, że jeszcze poświęcę kilkanaście chwil teorii, która, jak wierzę, jest bardzo ważna, bo bez teorii, bez podbudowy teoretycznej bardzo ciężko jest postąpić do przodu. Zacznę od tego, że na zebrania chrześcijańskie uczęszczam do zboru epifanicznego od mniej więcej 20 lat. Pamiętam z początków brata Jurka, jeszcze w zborze wrocławskim, i spotkałem się z takim poglądem, że ten tekst w ogóle nie ma zastosowania do nas, bo tam jest mowa o dzieciach Bożych. Dzieckiem Bożym był Adam przed grzechem i Ewa. Dzieci Boże to Kościół, dzieci Boże to lud Boży w Królestwie Bożym, ale nie my teraz upadli. Takim głosem się spotkałem, że nawet nie można modlić się: Ojcze nasz, co jesteś w niebie, nie można Boga nazywać Ojcem. Niektórzy bracia w Ruchu Prawdy też tak nawet mówią. Przygotowałem sobie cytat z Teraźniejszej Prawdy, stosunkowo świeży, bo sprzed 12 lat, tylko Teraźniejsza Prawda, 2002 rok, strona 61, gdzie te wątpliwości są rozwiane, napisane mamy tak. Chociaż nie jesteśmy spłodzeni z ducha, często używamy takich słów jak próbny oraz prospektywny, wyrażając różne pojęcia odnoszące się do nas, takie jak próbne usprawiedliwienie, Jezus jako nasz próbny orędownik, otrzymujemy próbne przypisanie zasługi Chrystusa, a Bóg jest naszym prospektywnym Ojcem. Czyli termin dzieci Boże, a Bóg jako nasz Ojciec jak najbardziej ma zastosowanie do nas poświęconych, także i teraz, jeśli nie jesteśmy spłodzeni z Ducha. Jeszcze kilka słów teorii, tym razem na temat Ducha Świętego. Oczywiście nie będę tłumaczył, że nie chodzi tu o Trójcę, o jedną z osób tak zwanej Trójcy Świętej, ale zapytam i znowu nieretorycznie, czy pamiętacie, drodzy braterstwo, że słowo Duch, czy wyrażenie Duch Święty ma w Biblii wiele znaczeń? A kto będzie pamiętał ile? Z piątego tomu paruzyjnego, że 12 ktoś powiedział właśnie. Dobrze, oczywiście, dobrze siostra powiedziała. Ja wcale nie mam zamiaru ich tu wszystkich wymieniać, bo pewnie nie zapamiętamy, ale na dowód tego, że wyrażenie Duch, czy czasem Duch Święty ma więcej niż jedno znaczenie, niech posłuży nam chociażby nasz podstawowy tekst, Rzymian 8:16. Bo tenże Duch poświadcza naszemu Duchowi. Czyli są przynajmniej dwa duchy, albo przynajmniej dwa znaczenia słowa Duch. I na tym tylko poprzestaniemy, bo nam nie zależy na tym, żeby teraz tłumaczyć, że jest tego znacznie więcej, że przynajmniej 12, tak jak to brat Rusel na czynniki pierwsze rozłożył. Przynajmniej są dwa znaczenia słowa Duch w Biblii i do tych dwóch znaczeń, które w liście do Rzymian 8:16 występują, chciałbym się teraz odnieść, ale nie będę mówił, co oznaczają, tylko podam dowody z Biblii, żebyśmy sobie to jako badacze biblijni wyciągnęli. Najpierw list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział. przeczytamy wiersz 11. Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Jeszcze Duch Boży, przynajmniej w mojej Biblii, jest wielkie litery. Gdyby się tak uprzeć przy tym tłumaczeniu trynitarnym, że Duch Boży to jest trzecia osoba tak zwanej Trójcy Świętej, i być konsekwentnym, to trzeba by było powiedzieć, że człowiek, który tu jest napisany, też ma swojego ducha, też nie jest jednością, tylko występuje w przynajmniej dwóch osobach. Bo jeśli jest Bóg i ma swojego ducha jako odrębną osobę, to i człowiek, który ma swojego ducha, też powinien mieć taką odrębną osobę, swoją drugą część. Takie tłumaczenie oczywiście jest bezsensowne, nie ma tutaj logiki, ale spróbujmy, drodzy braterstwo, w tym tekście zamiast słowa duch podstawić znaczenie tego słowa, jak umysł albo rozum. I jeszcze raz ten tekst przeczytać tak, jak się go powinno rozumieć. Bo kto z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz rozumu ludzkiego, który w nim jest? No bo my wiemy, kim jesteśmy. Podobnie i Bóg. Kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko no, Duch Boży, Jego rozum. Bóg sam o sobie wie, kim jest, dobrze Go poznał. Takie tłumaczenie tego tekstu ma oczywiście sens, jest dobrze zrozumiane, wtedy łatwo taką Biblię czytać, takie znaczenie, które w drugim rozdziale pierwszego listu do Koryntian występuje. Pierwsze ze znaczeń to słowa duch, to rozum albo umysł. Drugie znaczenie, ukryte jest w pięknym tekście, w pierwszym liście Jana w czwartym rozdziale. To jest taki trochę tekst źle rozumiany, że aż taki czasem nawet śmiesznie rozumiany. Nawet ku tej śmieszności na początku postąpimy, ale później sobie to wytłumaczymy. Apostoł Jan, 1 Jana 4,1 mówi tak. Umiłowani, a więc także bracia i siostry z Boże w Gorzyniowie, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Do czego namawia nas apostoł Jan? Czy mamy badać, nie wiem, jakimś wykrywaczem duchów, jakąś maszyną nadnaturalną, duchy, które nas dookoła otaczają, i sprawdzać, który jest od Boga, który nie? No oczywiście, że nie, to by było śmieszne. Po pierwsze, nie ma takich maszyn jak wykrywacze duchów, a po drugie, my jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Istoty duchowe to jest w ogóle całkowicie inny wymiar, nie mamy na to wpływu, nie potrafimy tego zbadać. I tu znowu zamiast słowa duch należy podstawić znaczenie tego słowa i zobaczyć, czy będzie pasować do całości. I spróbujmy zamiast słowa duch podstawić tutaj jego znaczenie, w tym wypadku nauka albo prawda, i przeczytać jeszcze ten tekst specjalnie do końca, bo ja specjalnie przerwałem, urwałem w pewnym momencie, ale przeczytajmy go do końca. I co będziemy z tego rozumieć? Umiłowani, nie każdej nauce wierzcie, ale badajcie nauki, czy są od Boga. I dokończenie. Albowiem wielu fałszywych proroków, nauczycieli przyszło na świat. Czy ma to sens? No oczywiście, że ma. Po to mamy badać nauki, to, co ktoś nam podaje, czy słudzy w literaturze prawnej, czy ludzie, którzy tam głoszą kazania, na przykład ja, żeby się upewnić, że nie jesteśmy w błędzie, bo wielu fałszywych proroków przyszło na świat. Już w tamtym czasie byli tacy fałszywi prorocy. Jest to nasz obowiązek, żeby sprawdzać i to, co napisali słudzy, czy jest zgodne z Biblią, a także i to, co kto głosił, na przykład w zborze wierzeniowym z mównicy, jak ja dzisiaj to robię. To jest nasz chrześcijański obowiązek. Zresztą nieco dalej, na następnej stronie w mojej Biblii, nawet na tej samej stronie w Biblii warszawskiej, bo Biblii Gdańskiej to jest następna strona, 1 Jana 5,6, zakończenie. Duch jest prawdą. Czyli jedno z naszych słowa duch to jest prawda, czyli nauka w tym przypadku prawdziwa. To już jest taki dowód bezpośredni, bardziej głęboko, bardziej głębiej już nie musimy wchodzić. Chciałbym zadać pytanie. Proste, łatwe, nie spodziewam się, że długo będę czekał na odpowiedź. Co dla nas, chrześcijan, jest jedynym nieomylnym źródłem prawdy? Biblia. Nie tomy brata Russella czy brata Johnsona, choć są bardzo pomocne w zrozumieniu prawdy, ale jedynym nieomylnym źródłem prawdy, objawionej prawdy Bożej, jest Biblia. Uzbrojeni już jesteśmy w całą wiedzę, żeby po raz ostatni zajrzeć do listu do Rzymian 8,16 i odczytać go tak, jak się go powinno rozumieć. Patrzcie, bracia, w Biblię, a ja wam powiem, czy przeczytam tak, jak się ten tekst powinno rozumieć. To Pismo Święte poświadcza naszemu nowemu umysłowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak powinno się ten tekst rozumieć. To Pismo Święte, ten Duch, który nam poświadcza, to Pismo Święte, prawda, ma poświadczać naszemu nowemu umysłowi, przemienionemu już, czy jesteśmy, czy w ogóle jesteśmy, czy może nie jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak ten tekst należałoby rozumieć. I widzi braterstwo, patrzę na zegarek, to ja 20 minut mówiłeś po wszystkim, wszystko rozłożone na czynniki pierwsze? No cóż nie. No bo teraz pytanie, które gdzieś tam się pewnie w jakiejś głowie pojawiło, a gdzie jest napisane? Czy brat Opałkowski, czy inny, ten czy ów, czy ta siostra jest dzieckiem Bożym, czy nie? Gdzie w Biblii, w którym rozdziale, w której księdze, w którym wersecie? Pokaż i sobie coś już powykładzi, wszystko będziemy wiedzieć. Mili braterstwo, jest napisane, chociaż nie wprost. I brat Johnson, bo nie ukrywam, że z jego opracowania korzystałem, kiedy przygotowywałem ten wykład, powiedział, że jest coś takiego jak 7 elementów, czy 7 składowych elementów świadectwa Ducha Świętego. Jest 7 takich symptomów, po których możemy sprawdzić, czy należymy do Boga, czy jesteśmy Jego dziećmi, czy możemy nazywać Go Ojcem, czy być może już nie, bo odeszliśmy od Niego, albo może nigdy Jego nie byliśmy. I chciałbym do końca tego wykładu po kilka minut poświęcić na to, aby każdy z tych punktów teraz wspólnie z Wami rozważyć. Piękne funkcje, mówię Wam, naprawdę bardzo budujące rozważanie. Zacznę od najtrudniejszego intelektualnie. To zrozumienie głębokich prawd Bożych. Pierwszy element świadectwa Ducha Świętego to zrozumienie głębokich prawd Bożych. Od razu mówię, że przyjąłem taką kolejność, prawdopodobnie taką jak brat Johnson. Nie chcę mówić, że który jest bardziej ważny, który jest mniej ważny. Ja chyba taką przyjąłem jak brat Johnson, chociaż nie spotkałem się z myślami, że któryś jest mniej czy bardziej ważny. Mili braterstwo, tak w skrócie. Im bardziej rozumiemy Pismo Święte, im bardziej głęboko je rozumiemy, tym większe potwierdzenie mamy na ten temat, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak to powinno w praktyce wyglądać. Zacznijmy od Księgi Objawienia, 5 rozdział, wiersz 1, gdzie znajduje się bardzo trudny werset, ale my go tak nie będziemy szczegółowo rozważać, tylko fragmencik jego. Objawienie 5.1 mówi tak. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Nie chcę tłumaczyć, kto to był ten, kto siedział na tronie, co ta prawa dłoni oznacza. Chcę tylko powiedzieć, że owa księga, która miała być zapieczętowana i zapisana wewnątrz i zewnątrz, to jest Biblia. I to jest bardzo ważne. I teraz muszę użyć rekwizytu, na szczęście jest w zasięgu ręki. Nawet bardzo pasuje. I braterstwo, czy to jest książka? Jest. Czy ona jest zapisana i z zewnątrz, i wewnątrz? Jest. Co jest zapisane na zewnątrz? Może to nie jest najlepszy przykład, bo jest tylko tytuł. Ale są książki, gdzie jest jakaś tu recenzja napisana, rok wydania, czasem cena, kiedyś szczególnie na książkach były ceny, teraz się zmieniają tak często, że ta cena jest rzadko. Kilka słów o autorze, jeszcze jakieś tam podstawowe informacje na temat książki, po jej okładce można było czerpać. Natomiast tak naprawdę w książce chodziło o to, żeby dostać się do tego, co jest w środku, jak my to mówimy, do tego mięsa. Bo obejrzeć sobie okładkę i poczytać to można było z wystawy sklepowej bez płacenia za książkę. Najważniejsza jest ta treść, która jest w środku. Mili braterstwo, identycznie tak samo jest z Pismem Świętym, z Biblią. Są w niej treści, które są zapisane na zewnątrz, które dostrzeże każdy, kto ją weźmie do ręki. Mówię o Biblii teraz. Czy się z tym zgadza, czy nie zgadza, musi powiedzieć, że Biblia potępia obmowę. Biblia potępia kradzież. Biblia potępia zabijanie. Biblia potępia upijanie się alkoholem. Nawet jeśli czytelnik tej księgi nie zgadza się z poglądem Biblii, to musi powiedzieć, że o tym Biblia uczy, że nie pochwala tego typu postaw. Nawet jeśli się nie zgadza. Ale to są, mili braterstwo, te treści na zewnątrz. Te łatwe, takie proste, dostępne dla wszystkich. Podobnie jak i na wystawie księgarni, jakie są bezpłatnie treści z okładek książek do przeczytania. Nas, jako badaczy Pisma Świętego, poza tymi treściami, które są na zewnątrz, bo one są bardzo ważne, interesują też te treści w środku, owo mięso, które, uwaga, jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy skończyli seminarium w Świdnicy diecezjalne? Nie. Są poświęceni Bogu. I tylko tacy mają obietnicę, że te coraz trudniejsze treści będą wyrozumiewać. Warunkiem jest poświęcenie Bogu, czyli stanie się dzieckiem Bożym. No, powiecie, daj jakiś dowód, jestem na to przygotowany. Popatrzmy Ewangelii Jana 7 rozdział. Jana 7 rozdział, ale zanim powiem, o czym dokładnie będziemy sobie mówić, to przypomnę, że naszemu Panu przyszło kiedyś stawić czoła takiemu poglądowi, czy takiemu zarzutowi, który opierał się na takiej oto myśli. Jezus to zwodziciel, przyszedł zebrać tłumy, utworzyć sektę, a jeśli zdarzy mu się zrobić cud, to na pewno nie mocą Bożą, tylko mocą diabelską. Takie oskarżenia wobec Jezusa były. Jezus nie dawał żadnych dowodów szczególnych, tylko w pewnym momencie powiedział tak. Jana 7,17. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ja tutaj pokazuję na niebo, bo nam chodzi o Boga, Jezusowi też chodziło o Boga. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, co to znaczy pełnić wolę Jego? Jeśli kto chce być poświęcony, jest poświęcony, bo to chodziło Jezusowi, ten rozpozna, czy to, co ja mówię, jest od Boga, czy to tylko takie moje czcze gadanie. To taka parafraza moja. Jeśli ktoś jest poświęcony, nie będzie miał z tym problemów, żeby rozpoznać, czy ja mówię od Boga, czy oszukuję, czy jestem zwodzicielem, czy mocą szatańską robię jakieś cuda. Taki klucz, wytrych do zrozumienia tego dał Pan Jezus. Wystarczy poświęcenie, nic więcej. Nie szkoła rabinistyczna, nie seminarium duchowe, teologiczne tutaj w Świdnicy diecezjalne, tylko poświęcenie. Oczywiście nie wszystko i nie naraz, bo mamy pewne ograniczenia z pamięcią, z umysłem, ale kluczem najważniejszym to jest poświęcenie. Bo gdyby chcieć odwrócić słowa Pana Jezusa, te, które tu powiedział, o 180 stopni, to można by powiedzieć tak. Bo jeśli ktoś nie będzie chciał pełnić woli tego, albo może będzie chciał mówić, że pełni wolę tego, ale będzie pełnił wolę trochę swoją, trochę swojej matki, trochę żony, trochę kogoś innego, to co? Ten nie pozna tej nauki, czy to jest nauka od Boga. Dla takiego będzie zasłona na oczach i ten prawdy nie zrozumie. Jeśli kto nie chce pełnić woli Jego, Pana Boga, czyli nie chce być poświęcony, albo powiedział, że jest poświęcony, ale nie realizuje poświęcenia, ten nie pozna, czy ta nauka jest od Boga. Przypomnę więc raz jeszcze, pierwszy element świadectwa Ducha Świętego to zrozumienie głębokich prawd Bożych. Drugi element świadectwa Ducha Świętego jest z wielu punktów widzenia najpiękniejszy. Nie wiem, czy mam dobrze rozwinięte poczucie estetyki i piękna, ale dla mnie się wydaje być najpiękniejszy. Ja go nazwałem aspiracje, czy też tęsknota do Królestwa Bożego, choćby dla niektórych bajkowego. Tak sobie jeszcze od siebie dodałem. A zacznę znowu od dygresji takiej pozornie niezwiązanej w ogóle z tym tematem. Już ponad 100 lat temu, grubo ponad 100 lat temu, niedługo będzie 120 rocznica, był taki człowiek, nazywał się Theodor Herzl, to był dziennikarz z Europy, z pochodzenia Żyd, tak wynika z nazwiska, napisał taką książkę pod tytułem w przekładzie na polskim Państwo Żydowskie. I w tej książce opisał, jak ma wyglądać życie w Izraelu. Jak się ludzie mają ubierać, jak żyć, porządek społeczny, chodzić do szkoły, jakie pieniądze, jaki język, jaka nauka, oświata, kultura. Wszystko to w tej książce opisał. I z tej książki, drodzy braterstwo, to już się zrobiło, nawet taka grubsza książka. Nie powiecie, co w tym dziwnego? No dziwne w tym wszystkim jest to, drodzy braterstwo, że on tę książkę napisał w czasach, kiedy prawie 2000 lat już dawno państwa żydowskiego nie było. I to była gorzej niż fantastyka naukowa, kiedy to napisał. On nie tylko to napisał i nie schował gdzieś tam pod poduszkę, ale zaczął z tą książką jeździć do wielkich tego świata. Odwiedził kilku cesarzy, dwóch papieży, bo za jego życia akurat była zmiana papieża, królów, władców po to, żeby propagować tę ideę przywrócenia na powrót państwa żydowskiego. Powiem wam, że tak bardzo poświęcił się tej idei, nie pochwalam teraz tego, o czym zaraz powiem, ale chcę pokazać skalę, do jakiej się posunął, głosząc to wszystko, co robił, że w czasie tego gorliwego głoszenia idei przywrócenia państwa izraelskiego zapomniał o tym, że ma żonę. Po prostu przez kilka lat do mnie nie przyjeżdżał, tak jakby jej nie było. No, ona w końcu zawiedziona od niego odeszła. Tak się temu wszystkiemu poświęcił. Ja oczywiście tego nie popieram, tak nie powinien zrobić, ale chciałem pokazać, jak bardzo w to uwierzył i jak bardzo się temu oddał. Spalał się ku temu, napisał książkę, chociaż to była fantastyka naukowa, jakbyśmy dzisiaj napisali, nie wiem, książkę o odbudowie Królestwa Azteków i Majów, chociaż oni stosunkowo niedawno jeszcze byli, 600 lat temu, a państwa żydowskiego wtedy nie było przynajmniej 3 razy tyle. Mili bratercy, tak się to ma do nas, Spróbujcie sobie teraz wyobrazić taką sytuację, że wchodzi na salę diakon, pod pachą zeszyty, ołówki, rozdaje nam wszystkim i mówi tak. A teraz każdy napisze o tym Królestwie Bożym, które tak wierzy, o które się modli, jak to tam będzie, jak to sobie tam wyobraża. Jak każdy sam siebie pyta, ja pytam siebie. Ciekawe, po ilu słowach, czy po ilu linkach skończyłoby mi się natchnienie. Czy zapisałbym pół strony, stronę, dwie? Czy miałbym tyle wizji, energii i wiedzy, żeby tak jak Theodor Herz napisać całą książkę, może kolejny zeszyt poprosić? A no właśnie. Im bardziej żyjemy sprawami Królestwa Bożego, im częściej się tam w myślach przenosimy, oczywiście z pomocą Biblii, pewnych spraw i innych pomocy, tym więcej na ten temat będziemy mieli do powiedzenia. A im mniej się tam przenosimy w naszych umysłach, a tylko mówimy tam, kłapiemy buziami przyjść Królestwo Boże, ale to Królestwo tak słabo wierzymy i się tam nie przenosimy, tym mniej będziemy mieli do powiedzenia na temat Królestwa Bożego i nasze natchnienie skończy się jeszcze w połowie pierwszej strony. No ale ktoś powie, po części i słusznie, chociaż nie do końca, powołując się na pierwszy list do Koryntian, bo już dzisiaj żeśmy z niego czytali, drugi rozdział, wiersz 9, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na serca ludzkie nie wstąpiło, to przygotował Bóg w swoim królestwie. Więc co ja tu będę kombinować, jak ani oko nie słyszało, oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serca ludzkie nie wstąpiło. Ja tak, mili braterstwo, przez wiele lat chrześcijańskiego życia ten tekst rozumiałem. Że Bóg mówi, żeby się nie zastanawiać, co tam będzie, bo tam tak będzie, że nawet sobie ludzkimi sercami i umysłami nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Ale ten tekst można ciągnąć dalej, bo tam apostoł Paweł w wierszu 10 mówi, ale nam, poświęconym, to objawił Bóg. Czyli czego oko ludzkie człowieka tego świata nie widziało. Czego ucho ludzkie człowieka tego świata nie słyszało. Co na serce ludzkie człowieka tego świata nie wstąpiło. To przygotował Bóg dla tych, którzy go miłują i się go boją. Ale nam, poświęconym, to objawił Bóg. Z tym nie powinniśmy mieć problemów, żeby przynajmniej w pewnych zarysach o tym królestwie już teraz mówić, opowiadać, może napisać jakąś książkę, umieć się tym dzielić, żyć. Im częściej się tam przenosimy w naszych myślach, tym mniejszy problem byłby z zapisaniem stron tego 16, 32-kartkowego czy 64-kartkowego zeszytu. Mili braterstwo, jeszcze kilka słów chciałem powiedzieć na temat tego poświęcenia, jakie w głoszeniu idei Królestwa Niebożego, ale tego izraelskiego włożył Theodor Herz. Powiedziałem już, nie, że tak się zapomniał w tym wszystkim, że może zapomniał, że ma żonę przez kilka lat i nie odwiedził w ogóle i w końcu kobieta zawiedziona odeszła od niego. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w wierszu 33 jest napisany tekst, który wszyscy pewnie doskonale znamy, żeby najpierw starać się o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a wszystko inne to dopiero gdzieś tam w dalszej kolejności. I niech każdy zapyta samego siebie. Gdyby na wejście Królestwa Bożego zależało tylko i wyłącznie od moich starań, od stylu mojego życia, taki, jaki preferuję teraz, to kiedy by nadeszło to Królestwo? Bo czy w ogóle by nadeszło to Królestwo? Ja marnie wypadam na tym egzaminie. To takie moje osobiste przemyślenie. Przypominam jeszcze raz, drugi element świadectwa Ducha Świętego to aspiracje, czy też tęsknoty do Królestwa Bożego, choćby dla niektórych bajkowego. Trzeci, bardzo ciekawy, jak podaje brat Johnson, to sposobności służby. Brat Johnson napisał, że Bóg, żeby umożliwiając mu jego wspieranie jego sprawy, stawia nas od czasu do czasu w takich okolicznościach, czyli sam Bóg nas stawia, że my od siebie możemy coś dla niego zrobić. I od tego, czy po pierwsze dostrzegamy te okoliczności, a po drugie je wykorzystujemy, zależy to, no, czy mamy ten element świadectwa Ducha Świętego, a idąc dalej, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo jeśli nie dostrzegamy, nie wykorzystujemy, no to z tym naszym synostwem jest marnie, czy nie ma go wcale. Chciałbym zacząć od ten podpunkt, od tekstu, który doskonale znamy. Większość z nas, czy prawie wszyscy słyszeliśmy go wtedy, kiedy się poświęcaliśmy gdzieś w zborze, czy na konwencji. List do Rzymian 12:1, który mówi tak. Wzywam was wtedy, bracia, przez nowy przekład miłosierdzie Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą jaką po pierwsze? Żywą, energiczną, no nie taką. Słowo żywą, czyli przymiotnik żywą, to jest określenie czegoś, co się rusza. To jest aktywne. To nie tam leży i jakiego mnie, Panie Boże, teraz zobaczyłeś, takiego mnie weź. Tylko pokazuje na to, że ta ofiara ma być aktywna, ma się ruszać. A nie tak. Mamy w chwili braterstwo w Poznaniu taki ciekawy przypadek, że prawie wszystkie kościoły protestanckie w Poznaniu są przy jednej ulicy. Zaczyna się to w okolicach Dworca, przez Zejlanda, a później to idzie Grunwaldzka, najpierw są bracia adwentyści, baptyści, zielonoświątkowcy, inni, a pod sam koniec jesteśmy my. Bracia z Epifanii. I niektórzy bracia, wstyd to przyznać, myślą, że wyjście z Babilonu i poświęcenie polegało na tym, że jak przez 14 lat wysiadał na trzecim przystanku, tak teraz zmienił, bo dojeżdżasz do siódmego. Płaci za bilet dwa razy więcej, bo tam są bilety na czas w Poznaniu, no to teraz jest poświęcony. To była cała i jedyna zmiana w jego życiu. To teraz dojeżdża parę przystanków dalej. Czy na tym ma polegać ofiara? Spalanie się? Apostoł Paweł, przypominam, że przecież to był Żyd z urodzenia, wykształcony w zakonie, bardzo często używał celnych porównań odnoszących się do ofiar Starego Testamentu po to, żeby nas czegoś nauczyć. Ja was zapytam, znowu to nie będzie pytanie retoryczne, oczekuję odpowiedzi. Czy wy pamiętacie, od czego zależała intensywność spalania się ofiary, która była składana na ołtarzu? Od ilości tłuszczu, mówi brat Gabryś, bo tak rzeczywiście jest. Jak ofiara była tłusta, tak nasączona, no to ogień, pięknie, ogień, płomień, szybko się spalało, miły dym szedł do nieba, do Boga, Bogu się to pewnie podobało, ofiara była przyjęta, było fajnie. A jak ofiara była, no taka, jak to mówią, skóra i kości, i taka byle jaka, tego tłuszczyku wcale, czy prawie wcale, to był tylko swąd i smród i się tak tliło i tliło i tliło i nic z tego nie było, żadnego płomienia. Mówię to, mili braterstwo, specjalnie po to, żeby wam przypomnieć, o czym być może niektórzy z was zapomnieli, że tłuszcz w Piśmie Świętym jest symbolem. I to pozytywnym symbolem. Dziś nam się tłuszcz kojarzy raczej negatywnie. Że jak tam kupujemy mięso w sklepie mięsnym, to niech tam pani odkroi tam z łopatki, tylko bez tego tłuszczu. Gdzieś tam na talerzyku bez tłuszczu, wolimy to chude. A Biblia pozytywnie mówi o tłuszczu. Oczywiście symbolicznie. A nawet u jednego proroka znajdziemy taką myśl, że Bóg na swojej świętej górze wyprawi ucztę z rzeczy tłustych. I to wcale nie będzie tak, że będziemy się golonkami zajadać i salkesoną i tego typu rzeczami. To chodzi o to, że tłuszcz w Biblii jest symbolem miłości. Bardzo często. I wracam znowu do tej ofiary. Jeśli ona była przepełniona tłuszczem, czyli tą miłością, tymi pozytywnymi pobudkami do prawdy, do braci, do sprawy, to ktoś, jeśli ma miłość, to nie ma problemu, żeby się spalał w pracy pańskiej. Żeby się zużywał, tak jak brat Rusel, który stosunkowo młodo umarł, on się spalił w pracy pańskiej. Ale jeśli ktoś jest takim duchowym chudzielcem, tego tłuszczu nie ma wcale, czy prawie wcale, i nawet jeśli uda się go podpalić, bo on taką decyzję o poświęceniu podejmie, no to co to będzie za ofiara? Co to się będzie paliło? Co to będzie błyszczało? Jak to będzie wyglądało? Czy to się będzie podobało Bogu? Mam taką myśl zapisaną kiedyś przez jednego chrześcijanina, nawet nie pamiętam jak się nazywał, ale musiałem sobie zapisać to, bo to, co teraz powiem, to bardzo mnie kopie za każdym razem w moje sumienie. Lepiej jest żyć krótko, spalać się szybko i świecić, niż żyć długo, tląc się powoli i kopcić. Straszne? Lepiej jest żyć krótko, spalać się szybko i świecić, niż żyć długo, tląc się powoli i kopcić. No i pytanie do poduszki dla każdego z nas. Spalam się w moim chrześcijańskim życiu? Pachnę pięknie, miła woń? Przed nozdrza Boże jest do góry zanoszona? Czy brzydko powiem, cuchnę, kopcę się w tym swoim życiu, niby poświęcone, ale tak byle jak. Przypomnę raz jeszcze, trzeci element świadectwa Ducha Świętego to sposobności służby. Przechodzimy do czwartego. Jemu poświęcę najmniej czasu, chociaż on jest najbardziej rozległy. To wzrost w charakterze na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Czyli im bardziej wzrastamy w podobieństwie do Jezusa, tym bardziej stajemy się dziećmi Bożymi. A jeśli nie wzrastamy, albo się jeszcze co gorsza cofamy, tym to nasze synostwo jest słabsze. List do Rzymian, 8 rozdział, już wielokrotnie dziś otwieraliśmy, ale wiersz 29 chciałbym przeczytać, szczególnie początek tego wiersza. Rzymian 8, 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobnymi do obrazu Syna Jego. I tyle wystarczy. Pan Jezus przeznaczył, albo Bóg, przepraszam, przeznaczył, czy też wybrał klasy ludu Bożego, aby stali się podobnymi, oczywiście nie z wyglądu zewnętrznego, tylko w charakterze, do obrazu Syna Jego. I mieli braterstwo, mówiąc tak bardzo wielkim uproszczeniu, im bardziej jesteśmy podobni do Pana Jezusa, tym bardziej jesteśmy dziećmi Bożymi. Im mniej, tym mniej. Tylko znowu mój techniczny, analityczny umysł mówi mi, że dobrze by było mieć taką maszynkę. Chociażby raz w roku, 31 grudnia, kiedy podsumowuje się rok, że kładzie się rękę na tę maszynkę i maszynka mówi tak. Bracie Opolkowski, w tym roku dwa kroki do przodu, żeś postąpił, jest promocja do następnej klasy. Albo bracie Opolkowski, w tym roku nie było żadnego postępu. Albo nawet, jeśli miałaby to powiedzieć, to chciałbym to usłyszeć. Bracie Opolkowski, w tym roku, że się cofnął o trzy kroki do tyłu. Bo lepsza jest wiedza, chociażby straszna, ale wiedza niż życie w niewiedzy. Takiej maszynki, mówiąc wprost, nie ma, ale Biblia daje pewne sygnały do tego, żeby próbować rozróżnić, czy też zbadać, czy ja w tym roku poszedłem do przodu, czy nie, czy rozwijam się w tym podobieństwie, czy nie. Chciałbym przeczytać list do Filipian, drugi rozdział. List do Filipian, drugi rozdział. Przeczytamy sobie tylko wiersz 15. Filipian 2,15. Apostoł Paweł takie życzenie, prośbę, może nakaz, jakby tego nie nazwać, kieruje do chrześcijan, tym także i do nas. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na tym świecie. No to właśnie, świecę jak światło na tym świecie? Odróżniam się od tego świata? Jestem inny? Ja wiem, że inny w tym świecie to ten gorszy, ten prześladowany. Ale właśnie, im bardziej jestem inny, im bardziej świecę, tym bardziej podobam się Bogu. Jeśli, teraz mówię to do siebie, ubieram się jak ten świat, spędzam wolny czas jak ten świat, mówię jak ten świat, robię wszystko tak jak ten świat, to ja jestem z tego świata. Ja nie świecę. Jeśli robię wszystko tak samo jak ten świat, to ja jestem z tego świata, to ja nie świecę. A im bardziej różnię się od tego świata, tym bardziej świecę. Przypomnę raz jeszcze, czwarty element świadectwa Ducha Świętego to wzrost w charakterze na podobieństwo Chrystusa. Piąty, nieprzyjemne. Prześladowania dla sprawiedliwości. Drodzy braterstwo, jako lud w prawdzie, tak przynajmniej chcemy, aby o nas mówiono, mamy, czy też powinniśmy mieć inne poglądy niż większość tego świata, nawet ta chrześcijańska, polska społeczność. Jeśli mamy inne poglądy, to w ślad za tym powinny iść inne praktyki. A jeśli inne poglądy i praktyki, to też powinny iść inne, jak to mówi brat Johnson, związki. Czyli bardziej powinienem lgnąć do brata, do siostry, prawdy, tych, którzy wierzą tak samo jak my. Bo jest nawet taka zależność, którą pokazał Pan Jezus, że bliżej mi do tego, w kim widzę bliższe podobieństwo do Jezusa Chrystusa większe, niż do tego, kogo tego podobieństwa aż takiego wielkiego nie dostrzegam. A jeśli mamy wspólne poglądy, mamy wspólne praktyki, mamy wspólne związki, to się od tego świata będziemy odróżniać, będziemy inni. A jeśli będziemy inni, no to wiecie, jak to jest być innym w tym świecie. To będziemy prześladowani. Siwe głowy widzę, zapytam, czy były nasze siwe głowy wtedy, kiedy jeszcze nie były siwymi głowami, a chodziły do szkoły, na przykład podstawowej, prześladowane w szkołach? Czy miałczeli za wami, czy rzucali was kamieniami? No pewnie tak. Tak to było. Teraz wydaje się, że pozornie jest trochę lepiej, chociaż tak naprawdę jest lepiej tylko wtedy, kiedy się nie odróżniamy od tego świata, jeśli my się staramy przypodobać do nich. Ale tak jest, drodzy braterstwo. Jeśli będziemy inni, to prędzej czy później spadną na nas prześladowania. Są Co więcej, one zgodnie ze słowami Pawła, 2 do Tymoteusza 3:12, są nieodzownym elementem chrześcijańskiego życia. Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Jezusie Chrystusie, prześladowani będą. I apostoł Paweł nie napisał, że tylko w pierwszym wieku, dopóki Neron nie umrze, czy dopóki chrześcijaństwo nie będzie religią panującą, tylko wszyscy, przynajmniej do czasu ustanowienia Królestwa Bożego. Jeśli takie prześladowania, drodzy braterstwo, się zdarzają, to jest dowód na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Chociaż zaznaczę, że nie zawsze są takie same. Te najbardziej drastyczne, które sobie przypominamy, przynajmniej na naszej półkuli czy w Europie, miały miejsce setki lat temu. Palenie na stosie, prześladowania, zabijania mieczem. Dzisiaj przynajmniej na naszej półkuli tego chrześcijanie nie przechodzą, jeśli starają się być wierni Słowu Bożemu, ale są inne formy takich przykrości czy prześladowań, które mogą albo inaczej powinny nas spotykać za wierność prawdzie. Jest takie trudne słowo, którego nauczyłem się niedawno, ono pochodzi ze starożytnej Grecji, to jest ostracyzm, czyli takie wykluczenie ze społeczności tak na bok. My widzimy, że ty nie jesteś z nas, ty razem z nami nie będziesz z zakładu pracy wynosił, czegoś kraty i tak dalej, ty jesteś trochę inny. My się z tobą nie będziemy zadawać. Wyjdź na zewnątrz naszej społeczności, nie będziesz naszym bliskim przyjacielem, nie będziemy ci mówić o naszych tajemnicach, o naszych sekretach. Chociażby to, co już jest forma pewnego rodzaju prześladowania i coś takiego powinno nas w życiu spotykać. Zanim skończę mówienie o prześladowaniach jako ważnym elemencie świadectwa Ducha Świętego, muszę powiedzieć o chyba najważniejszej rzeczy. Że owe prześladowanie musi być prześladowaniem, u którego przyczyn leży wierność dla prawdy i dla Pana Jezusa, a nie nic innego. I to jest ważne. Bo my czasem z powodu swojej słabości, nierozwagi, braku taktu, czasem też powiem głupoty i bezmyślności, potrafimy wpakować się w wielkie doświadczenia i nam się wydaje, że to jest dla prawdy, dla Jezusa, że to jest miła woń przed Bogiem, a Bóg patrzy z nieba z politowaniem i cierp ciało, jakżeś chciało. I to jest Twoje własne z powodu Twojego nierozsądku. Ci z braterstwa, którzy jeżdżą czy jeździ na konwencję, pewnie pamiętają taki przykład. Ja go po raz któryś tam powtórzę. Sam go słyszałem już w różnych wersjach, ale głęboko utkwił mi w pamięci, jak bardzo dawno temu pewien brat gdzieś na wschodzie Polski jechał na zebranie, a to były czasy, że nie było tak samochodów ani komunikacji miejskiej. Najpierw pojechał ileś kilometrów pociągiem, później od stacji miał jeszcze kilkanaście kilometrów do przejścia, ale zobaczył, że stroną tej wsi, gdzie było zebranie, jechał woźnica. Zatrzymał tego woźnicę, powiedział, że tam jedzie do tych Kowalskich z tamtej wsi, czy może go pobyć. Woźnica, ależ oczywiście, proszę bardzo, bo był dobrym człowiekiem. Brat usiadł koło tego woźnicy, ale że brat jechał na zebranie i miał w ręku Biblię, no to zaraz zaczął głosić Słowo Boże. I chciał temu woźnicy powiedzieć o poświęceniu, tylko użył niewłaściwej metody. Zapytał woźnicę, czy ten gotowy jest na śmierć. No a woźnica, że był człowiekiem z jednej strony dobrym, ale też i kreskim, chwycił za tego bata, który miał na konia, ale nie konia, tylko tego brata po plecach wysmagał. Brat tam z wozu spadł i dalszą część drogi już na piechotę, na nogach, na zebranie doszedł. Ale kiedy doszedł na to zebranie, to pierwsze, co wszedł, krzyknął, chwała Bogu, marynarka na ziemię, koszula do tyłu, pokazał plecy, ja dziś cierpiałem dla sprawiedliwości i wszystko opowiedział. I wtedy jeden z braci, starszy, niekoniecznie starszy urzędem, ale starszy wiekiem, taki doświadczony, powiedział, drogi bracie, tyś dzisiaj nie cierpiał z powodu sprawiedliwości i prawdy, tylko tyś dzisiaj cierpiał z powodu własnej, a no właśnie, nierozsądku, powiemy tak parlamentarnie, z powodu własnego nierozsądku. Tak czasem bywa w naszym chrześcijańskim życiu, że nam się wydaje, żeśmy się zaangażowali w coś, co jest obroną prawdy i sprawiedliwości. Już tu symbolicznie naszą duchową klatkę piersiową wypinamy do nieba po medale, a Bóg mówi, nie, nie, sam żeś się tutaj powładował i ty dostaniesz kopniaki od życia, karanie za to, żeś przez nierozsądek spowodował to, a nie inne, że cię teraz boli. Przypomnę, piąty element świadectwa Ducha Świętego to prześladowania dla sprawiedliwości, nie inne, dla sprawiedliwości. Szósty, przedostatni, bardzo trudny do zastosowania w życiu, bardzo. Karania za nasze winy. Zacznijmy od tego, że odczytamy list do Żydów, 12 rozdział. Ja przeczytam tylko dwa teksty. W Biblii Warszawskiej, trochę lepiej to jest warszawski oddane. List do Żydów, 12 rozdział, wiersze 6 i 8. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście, jak mówi Biblia Gdańska, takie brzydkie słowo, bękartami, czyli takimi dziećmi, no nie do końca, z nieprawego łoża. Wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. O czym mówi apostoł Paweł? On mówi tak. Wszyscy jesteśmy bracia niedoskonali. Wszyscy, jedni mniej, drudzy więcej. I wszyscy od czasu do czasu od naszego Ojca, który jest w niebie, potrzebujemy dostać w skórę, jak to się kiedyś mówiło. Jedni więcej, inni mniej, jedni rzadziej, drudzy częściej. Mówi, a jeśli coś między nami taki jest, który nie dostaje i wcale, to są dwie możliwości. Albo jest doskonały, no ale to odpada, bo nie masz doskonałego ani jednego. Albo jest dzieckiem, ale takim, a no właśnie, nie do końca dzieckiem prawym, czy z prawego łoża, tylko takim, jak mówi Biblia Gdańska, bękartem, czyli nie do końca spełniającym wszystkie wymagania synostwa. I takie kary, drodzy braterstwo, w naszym chrześcijańskim życiu się zdarzają i zdarzać muszą. I one potwierdzają, że Bóg jest naszym Ojcem. Pomimo tego, że one wynikają z naszych słabości, z naszych grzechów. Ale to jest dowód na to, że jak ta kara przyjdzie, to znaczy, że Bóg nam, jak dobry Ojciec, daje w skórę i On nas kocha. I brat Johnson, który się tematowi tych kar przyglądał, powiedział, że je można podzielić na dwie grupy. Aktywne i pasywne. Tak to nazwał. Aktywne i pasywne, czy też pozytywne i negatywne. Takiego podziału dokonał. Pierwsze z nich to wzrost wad, jakieś problemy w życiu, choroby, czasem ból. Oczywiście nie zawsze choroby i ból to jest dowód na to, żeśmy zgrzeszyli wcześniej, ale tak może być. A drugie to utrata aprobaty u braci, utrata sposobności służby. I wszystkie te rzeczy w naszym życiu się mogą zdarzyć jako karania. Teraz najtrudniejszy moment tego wykładu. Bardzo proszę o uwagę. Powiem dwa następujące po sobie zdania. Oba będą prawdziwe, a jedno będzie zaprzeczać drugiemu. Ja wiem, że to nie jest zgodne z zasadami logiki, ale naprawdę zobaczycie dlaczego. Pierwsze, mamy ogromny problem ze znalezieniem kar w chrześcijańskim życiu. A drugie, nie mamy żadnego problemu ze znalezieniem kar w chrześcijańskim życiu. I teraz dodam, u kogoś. Jak się temu bratu spalił dom naszego zboru, to my doskonale wiemy dlaczego. No przecież on 3 lata temu tak się do swojej żony publicznie odezwał, że i tak Bóg był długo łaskawy, że 3 lata czekał. Siostra złamała nogę w drodze do zboru, to i tak dobrze, że 2 nóg i 2 rąk nie złamała. Za to jak się odezwała do mnie w tamtym tygodniu na zebraniu, to jeszcze nogę powinno jej odjąć. Jak temu się to stało, 100 odpowiedzi mamy. Zaraz wszystkie grzechy z ostatnich 15 lat pamiętamy. Ale jak mnie się coś stanie. Choroba, ból, cokolwiek. Kara za grzech? Jaki grzech? Czyli grzech. Dozwolenie złego, przypadek i tak. 100 różnych wytłumaczeń znajdziemy. Ale grzech, mój grzech? Nie przypominam sobie. Jestem, albo inaczej, staram się być w miarę świadomym chrześcijaninem od 21-2 lat. I mili braterstwo, poznałem jednego, powtarzam, jednego chrześcijanina, który do dzisiaj jest w bardzo poważnych doświadczeniach zdrowotnych i on mi się przyznał w rozmowie, że to jest kara od Boga za grzech, za to, co tam kiedyś w związku małżeńskim z nieżyjącym już żoną robił czy zrobił. I on jest świadomy tego, że on to przyjmuje, tak jak syn karanie powinien przyjmować. Nie wiem, czy inni bracia mają problem z tym, żeby o tym mówić publicznie. Ja mam wielki problem, żeby to dostrzegać w swoim życiu w ogóle i zawsze sobie te tłumaczenie znajdę, że to przypadek, dozwolenie złego, jakaś tam klątwa adamowa, te choroby i tak dalej. Albo, że po ojcu to przyszło, ten ból wątroby. Zawsze sobie znajdę wytłumaczenie. Ale grzech? Jaki grzech? Czyli grzech? Czy ktoś widział, że mnie grzeszył? Takie ludzkie tłumaczenie. Brat Johnson mówi tak. Bracia, rozejrzyjmy się na lewo i prawo. Jeśli zdarzy się coś przykrego w naszym życiu, to zaraz zatrzymajmy się na chwilę i starajmy się przypomnieć, czyśmy ostatnio czegoś złego nie zrobili. W ostatnim czasie. Słowem, myślą, uczynkiem, jakimś zaniedbaniem. A jeśli połączymy dwie rzeczy ze sobą tak do kupy i będzie pasowało, że to tak niedaleko było, to nie ma innego wyjścia, jak przyjąć to, że to jest skóra od Ojca z nieba. I Ojciec daje nam przez to dowód, że On nas kocha. Bo powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Bóg, dobry Bóg, Ojciec, który mieszka w niebie, Nie ma takiej słabości, która często wśród ludzi występuje. Nie gniewajcie się, siostry. Często wśród matek występuje. To się nazywa ślepa, albo jak mówi brat Johnson, małpia miłość. Wiele lat temu, o ile 20 prawie będzie, pojechałem z kilkoma braćmi na ewangelizację na Mazury. Tam była jedna siostra, która już tam była wtedy wiekowa, sama mieszkała w mieszkaniu dosyć dużym, oddała nam na cele tej ewangelizacji całe takie duże mieszkanie. Mieszkaliśmy tam, tam był taki punkt wypadowy na kolportaży, wieczorami robiliśmy tam zebrania. Siostra przyniosła się na dół do sąsiadki, sąsiadka mieszkała przez te 2 tygodnie, ale ja pewnego dnia zauważyłem, że ta siostra bardzo często wychodzi z bloku, w którym tam mieszkała, przechodzi na drugą stronę ulicy, pod sklep monopolowy, pod którym stoi taki młody człowiek, wyciąga gdzieś tam z torebki czy z kieszeni pieniążki, daje temu człowiekowi. Ten człowiek zaraz do sklepu jakiś tam napój kupował i prawie że na miejscu pod sklepem ten napój konsumował. Ja byłem bardzo młodym wtedy wprawdzie chrześcijaninem, ale nie dawało mi to w ogóle spokoju. No tak się domyślałem, że pewnie alkohol. I mówię, jeszcze pieniądze od siostry, jak to możliwe? Nie wytrzymałem i poszedłem zapytać, no bo tak mnie tutaj ciekawość popchnęła. Siostra powiedziała, słuchaj bracie, to jest mój syn. Ten syn jest alkoholikiem. Ja codziennie z tych moich okien przez okno widzę, że on się męczy. On pije alkohol, on się męczy. I on staje pod tym sklepem, żeby żebrać na alkohol, bo już nie ma skąd brać pieniędzy. A jestem jego matką, ja go kocham, ja nie mogę patrzeć na to, jak on żebra. Dlatego codziennie wychodzę, mimo że sama mało daję mu pieniądze, żeby sobie ten alkohol kupował. Ja nie chcę oceniać pobudek tej kochanej siostry, bo pewnie zrobiła najlepiej, co wiedziała i tak dalej, ale czy taka postawa podoba się Bogu? Bóg, który mieszka w niebie, taki nie jest. Wtedy, kiedy trzeba, potrafi wyciągnąć ten ojcowski pasek i przyłożyć nam w skórę. A to, że od czasu do czasu Ojca, który mieszka w niebie, w skórę dostajemy, to jest dowód na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo przypomnę raz jeszcze, 6. przedostatni element świadectwa Ducha Świętego to karania za nasze winy. Nasze winy. 7. ostatni. Będziecie zaskoczeni, drodzy braterstwo, też byłem, długo nie mogłem tego zrozumieć. To próby charakteru w pokusach do zła. Rozjaśnię. Jeśli kusi nas do tego, żeby zrobić coś złego, możemy sobie wymyślić, każdy z nas ma jakąś tam słabość na jakimś punkcie. Pójść napić się mocnego alkoholu, gdzieś tam zabawić, coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeśli takie próby, takie pokusy w naszej głowie się pojawiają, to uwaga, to jest dowód na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. No powiecie, no coś tu nie tak jest. Też tego do końca nie rozumiem, drodzy braterstwo. Ale zauważcie. Człowiek tego świata, wasz sąsiad, który jest na przykład alkoholikiem, kiedy jemu przyjdzie do głowy myśl, żeby się napić wódki, wypić sobie pół litra tego trunku bardzo mocnego, to co robi? Błyska myśl, schodzi na dół i kupuje. Nie ma żadnego boju w głowie. Nie odbywa się żadna pokusa, żadne rozważanie, czy w lewo, czy w prawo. Natomiast my, jako dzieci Boże, na takie próby jesteśmy przez Boga wystawiani. Bóg na takie próby dopuszcza. 5. Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, wiersz 3 w Biblii Gdańskiej, a 4 w Biblii Warszawskiej mówi tak. W ogóle chcę powiedzieć o całym tym rozdziale. Tam jest napisane tak, Izraelici mieli wyjść na pustynię, dojść do ziemi obiecanej i Bóg powiedział tak, wcale łatwo wam się iść nie będzie, bo on spowoduje tak, że od czasu do czasu przyjdzie fałszywy prorok, pojawi się taka pokusa, inna pokusa, jeszcze jakaś tam przeciwność, macie się tak, a nie inaczej zachować. A dlaczego? 5. Mojżeszowa, 13 rozdział, mniej więcej od połowy wiersza 3 w Biblii Gdańskiej, 4 w Biblii Warszawskiej. Robię to wszystko dlatego, mówi Bóg, bo doświadczam was, czy wy mnie kochacie z całego serca. Bóg dopuszcza na próby, żeby się, tak jak Biblia mówi, no trochę niefortunny jest ten przekład, aby się dowiedział Bóg. Bóg się nie musi dowiadywać, żeby nas doświadczać i tak dalej, to Bóg z góry wie. Wiecie, po co się to wszystko dzieje? Żeby się okazało, czy kochamy Boga z całego serca i z całej siły. Bo ja mogę mówić, że ja kocham Boga z całego serca i z całej siły, a kiedy przyjdzie niedziela, jest nabożeństwo w zborze, jest mój ukochany mecz piłki nożnej w telewizji i ja zostanę w domu oglądać telewizję, no to jaki ja dam dowód miłości do Boga z całego serca i z całej siły? To, co ja mówię, to nic nie znaczy, nie? Powiem wam o takiej pokusie, którą miałem kilka lat temu. Jak były mistrzostwa świata w piłkę nożną w Niemczech i w Austrii. Polacy wylosowali Niemców. Wiadomo było, że mecz będzie w środę. Był mecz w środę. Wiecie o której? O 18. Tak jest to zebranie w moim poznańskim zborze. Wiecie, co zrobiłem? Uczynek miłosierdzia. Poszedłem do żony, kochana żono. Ty nie chodzisz w środę na te zebranie, bo to tą naszą malutką córeczką się tak opiekujesz. Idź sobie na zebranie, ja z nią zostanę w domu. Odetchnij sobie, pobadaj prawdę. Wstyd się przyznać, ja wiem, że to może tam wesoło brzmi i tak dalej, ale jakie były moje prawdziwe pobudki w tym wszystkim, mili braterstwo? Haniebne, nie? Tak jest. Bóg chce, żeby się pokazało przede wszystkim nam samym, bo my sobie możemy myśleć, że kochamy Boga z całego serca i z całej siły, ale właśnie przez takie sytuacje się pokazuje, czy Go kochamy, czy nie. I żeby się też pokazało innym, tym, którzy na nas patrzą, czy Go kochamy z całego serca i z całej siły. A jak już jesteśmy, mili braterstwo, przy Izraelu, który wyrusza na pustynię, idzie tam, żeby dojść do ziemi obiecanej, to zadam bardzo łatwe pytanie, ostatnie już mam nadzieję dzisiaj, czy przedostatnie. Pamiętacie, ile oni szli tam czasu? Do tego 40 lat, nie? Siostra Zuzia pamięta taki duży ten odcinek jest z Egiptu do ziemi obiecanej, żeby aż 40 lat iść? Malutki jest, myśmy z Izraela z północy na południe w parę godzin przejechali autobusem. Oni gdyby chcieli, to by go przeszli w 40 dni, wszyscy razem. Ale szli tak. Jeszcze Bóg ich na postoje zostawił bardzo często. Wiecie dlaczego? Bo oni się mieli braterstwo do tej ziemi obiecanej wtedy, kiedy wychodzili z Egiptu, nie nadawali. Oni musieli przejść próby i doświadczenia w pokusach do zła. Podobnie jest i z nami, w naszym chrześcijańskim życiu. To nie jest tak, że kiedy wychodzimy z wody po symbolu chrztu na konwencji na przykład, to zaraz rosną nam skrzydła z tyłu, aureola może nad głową i stajemy się święci. Nie. Dopiero wszystko się zaczyna. Do Królestwa Bożego jeszcze daleki czas. Zaczyna się czas prób, doświadczeń, pokus do zła. To prawda, czasami upadamy. Bywa, że częściej niż rzadziej upadamy. Ale to, że te pokusy w naszej głowie się odbywają i my z nimi walczymy, a nie tak jak ludzie tego świata od razu ulegamy, jest dowodem na tym, na to, siódmym w kolejności, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy przebadane, mili braterstwo, siedem elementów świadectwa Ducha Świętego. Ja na koniec chciałbym się podzielić pewnymi życzeniami. Nie będę tutaj oryginalny, bo skorzystam z życzeń, które przygotował Brad Johnson na koniec tego rozważania. Ja ich nie będę czytał, tylko powiem je swoimi słowami. Nie budujmy swojego wyobrażenia o boskim ojcostwie wobec nas na ruchomych piaskach ludzkich wyobrażeń, czy na snach, czy na wizjach, ale tylko i wyłącznie na silnym fundamencie Słowa Bożego. Tego chciałbym i Wam i sobie życzyć za wysłuchanie. Dziękuję.